Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Everything Store. Jeff Bezos i era Amazona. Autorstwa dziennikarza technologicznego Brada Stone'a. Jest reportażową biografią założyciela Amazonu oraz kroniką rozwoju firmy, która zaczęła jako internetowa księgarnia. Stone opisuje drogę Jeffa Bezosa od pracy w firmie D.E. Shaw do stworzenia przedsiębiorstwa, którego ambicją było sprzedawanie niemal wszystkiego, szybko, tanio i wygodnie.
To nie jest poradnik zarządzania ani hagiografia przedsiębiorcy. Autor łączy historię biznesową z analizą strategii, technologii i wewnętrznej kultury organizacyjnej Amazonu.
Pokazuje zarówno trafne, ryzykowne zakłady na handel internetowy, Kindle, Prime i usługi chmurowe AWS, jak i koszty takiego modelu działania dla pracowników, partnerów oraz konkurentów.
Istotą książki jest napięcie między orientacją na klienta, operacyjną dyscypliną i innowacją, a bezwzględnym tempem, konfliktem oraz skrajną kontrolą kosztów.
Dzięki rozmowom z byłymi i obecnymi pracownikami Stone, przedstawia Amazona jako firmę, która nie tylko wykorzystała rozwój internetu, lecz także aktywnie zmieniła reguły handlu,
publikowania i infrastruktury cyfrowej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od internetowej księgarni do modelu sklepu oferującego niemal wszystko.
Punktem wyjścia Amazonu była sprzedaż książek przez internet, lecz według Stone'a książki były przede wszystkim rozsądną kategorią startową, a nie końcowym celem Bezosa.
Miały ogromną liczbę tytułów, były stosunkowo łatwe do opisania w katalogu i mogły korzystać z przewagi sieci nad fizyczną księgarnią, ograniczoną półkami oraz lokalizacją.
Bezos od początku myślał jednak o firmie jako o sklepie, który połączy bardzo szeroki wybór z wygodą zamawiania i niskimi cenami.
Ta wizja wyjaśnia, dlaczego Amazon konsekwentnie rozszerzał asortyment i inwestował w systemy, które mogły obsłużyć rosnącą skalę.
Książka pokazuje, że przewaga Amazonu nie wynikała wyłącznie z samego pomysłu sprzedaży online.
Jej źródłem było stopniowe budowanie infrastruktury katalogowej, logistycznej, technologicznej i cenowej. Szeroki wybór przyciągał klientów, większy ruch uzasadniał kolejne inwestycje, a skala wzmacniała pozycję wobec dostawców.
Stone opisuje też okres zagrożenia podczas pęknięcia bańki internetowej. Przetrwanie nie było automatyczne, ponieważ firma długo przedkładała wzrost i inwestycje nad bieżący zysk. Dlatego opowieść o Everything Store jest zarazem analizą długoterminowego modelu, którym cierpliwość finansowa ma wspierać ekspansję przez wiele lat.
Po drugie, obsesja na punkcie klienta jako mechanizm strategii, a nie hasło marketingowe, jednym z najważniejszych tematów książki jest bezosowskie przekonanie, że decyzje należy zaczynać od potrzeb klienta, a nie od ochrony istniejących procesów lub interesów branży.
Dreptyce oznaczało to nacisk na niskie ceny, szeroki wybór, łatwe wyszukiwanie, prosty zakup i niezawodną dostawę.
Stone pokazuje, że ta orientacja nie była przedstawiana jako uprzejma obsługa klienta, ale jako rygorystyczny test dla całej organizacji.
Jeśli procedura, produkt lub partner nie poprawiał doświadczenia kupującego, mógł zostać zakwestionowany. Z tej perspektywy program Prime nie był tylko programem lojalnościowym. Zmniejszał psychologiczną barierę przed kolejnymi zakupami i wzmacniał oczekiwanie szybkiej dostawy.
Podobnie Kindle wpisywał się w próbę uproszczenia kupowania i czytania książek cyfrowych. Taka strategia ma jednak skutki uboczne.
Koncentracja na klientach może prowadzić do silnej presji na wydawców, sprzedawców zewnętrznych, dostawców oraz marże. Książka nie traktuje więc hasła o kliencie bezkrytycznie.
Pokazuje je jako źródło konkretnej przewagi konkurencyjnej, ale też jako zasadę, która uzasadnia twarde negocjacje i reorganizowanie całych rynków.
Czytelnik widzi, że klientocentryczność staje się realna dopiero wtedy, gdy wpływa na alokację kapitału, projektowanie produktów i codzienną ocenę decyzji. Po trzecie,
kultura wysokiej presji, sporu i mierzalnych wyników wewnątrz Amazonu. Stone poświęca wiele uwagi kulturze pracy Amazonu, ponieważ nie da się oddzielić rozwoju firmy od sposobu,
do jaki podejmowała ona decyzje. Bezos jest przedstawiony jako lider wyjątkowo analityczny,
wymagający i konfrontacyjny. W książce powraca założenie, że dobre rozwiązania powinny wytrzymać intensywny spór, analizę danych i krytyczne pytania, a nie wynikać z hierarchii czy potrzeby zachowania miłej atmosfery.
Zbliżona do tego jest później znana zasada disagree and commit, czyli otwartego zakwestionowania decyzji, a następnie pełnego wykonania ustalonego kierunku. W lecz zdrowej formie taki model może ograniczać bierne przytakiwanie i wymuszać precyzję argumentów. Stone pokazuje jednak również jego ciemną stronę. Ciągłe wymaganie wysokich wyników, oszczędność, bezpośrednia krytyka i silna rywalizacja mogą sprzyjać innowacyjności. Lecz mogą też osłabiać poczucie bezpieczeństwa oraz współpracę. Autor nie redukuje tego napięcia do prostego osądu, że surowe zarządzanie jest albo skuteczne, albo szkodliwe. Zamiast tego analizuje, jak kultura wysokiej presji współgrała z szybkością realizacji ambitnych planów. Dla czytelnika biznesowego ważna lekcja brzmi: ostrożnie można kopiować dyscyplinę intelektualną, jasność standardów i gotowość do sporu. Ale nie należy automatycznie uznawać ostrego stylu interpersonalnego za warunek innowacji. Po czwarte, Kindle, Prime i AWS jako przykłady ekspansji poza pierwotny handel detaliczny, książka wyjaśnia, dlaczego Amazon nie pozostał sprzedawcą detalicznym.
Kindle, Prime i Amazon Web Services pokazują trzy odmienne sposoby rozszerzania pierwotnej wizji firmy. Kindle był próbą przebudowy rynku książki przez połączenie urządzenia, sklepu cyfrowego i bezpośredniego dostępu do treści. Ryzyko polegało na wejściu Amazonu w sprzęt, negocjacje z wydawcami i konflikt o warunki dystrybucji. Prime rozwijał logistyczną stronę modelu. Korzyść dla klienta w postaci szybszej dostawy wzmacniała częstotliwość zakupów, ale wymagała kosztownych inwestycji w centra realizacji zamówień i sieć operacyjną.
Z kolei AWS wyrósł z kompetencji budowanych wewnątrz firmy, czyli z potrzeby utrzymania skalowalnych systemów informatycznych.
Udostępnienie tych zasobów innym firmom zmieniło Amazon w ważnego dostawcę infrastruktury dla gospodarki cyfrowej.
Stone podkreśla tym samym, że innowacje Amazonu nie były przypadkowym zbiorem projektów.
Włączyła je gotowość do ponoszenia wydatków z wyprzedzeniem oraz wykorzystywanie istniejących zdolności w nowym biznesie. Jednocześnie każda inicjatywa zwiększała złożoność organizacji i liczbę konfliktów z uczestnikami rynku.
To ważne rozróżnienie: dywersyfikacja nie oznaczała odejścia od podstawowej ambicji, lecz rozszerzanie kontroli nad kolejnymi elementami doświadczenia klienta i technologicznego zaplecza handlu. Na koniec, biografia Bezosa i krytyczne spojrzenie na władzę firmy,
która zmienia rynki, The Everything Store, wyróżnia się tym, że przedstawia Jeffa Bezosa jednocześnie jako twórcę konsekwentnej wizji i osobę o trudnym,
często odstraszającym stylu działania.
Stone korzysta z relacji osób związanych z Amazonem i rodziną Bezosa, dlatego książka ma charakter reporterski, a nie wyłącznie firmowej historii sukcesu.
Autor opisuje prywatność założyciela, jego skłonność do kontroli oraz sposób, w jaki osobowość lidera wpływała na instytucję. Nie sugeruje przy tym, że jedna cecha wyjaśnia całe powodzenie Amazonu. Sukces wynika także z czasu wejścia na rynek, technologii, finansowania, pracy tysięcy ludzi i gotowości do testowania nowych modeli.
Krytyczny wymiar książki dotyczy zwłaszcza relacji Amazonu z pracownikami, wydawcami, dostawcami i konkurentami. Firma przedstawiana jest jako podmiot, który dzięki skali może narzucać warunki i przesuwać granice w wielu sektorach. Taka perspektywa chroni przed naiwnym utożsamieniem innowacji z dobrem dla wszystkich uczestników rynku.
Jednocześnie autor nie ignoruje rzeczywistych korzyści dla klientów ani technicznego znaczenia projektów Amazonu.
Efektem jest portret przedsiębiorstwa, w którym imponująca zdolność wykonawcza idzie w parze z pytaniami o koszty koncentracji władzy gospodarczej. Warto pamiętać, że książka opiera się na źródłach reporterskich i wywołała spory o niektóre szczegóły, więc najlepiej czytać ją jako mocno udokumentowaną,
lecz nie jedyną interpretację historii Amazonu. Podsumowując, to lektura szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych historią firm technologicznych, handlem elektronicznym, strategią platform cyfrowych i zarządzaniem w warunkach szybkiego wzrostu. Skorzystają z niej przedsiębiorcy oraz menedżerowie, ponieważ pokazuje, jak długoterminowa wizja przekłada się na konkretne decyzje dotyczące cen, logistyki,
produktów i inwestycji. Czytelnik nie otrzymuje jednak prostego zestawu zasad do skopiowania.
Praktyczniejszą korzyścią jest nauka rozpoznawania mechanizmów w skali szerokiej oferty, wygody, infrastruktury, danych i kapitału, które wzajemnie wzmacniają pozycję firmy.
Książka będzie też interesująca dla osób śledzących wpływ wielkich platform na wydawców, sprzedawców oraz rynek pracy.
Na tle typowych biografii biznesowych The Everything Store odróżnia się szerokością spojrzenia. Nie koncentruje się wyłącznie na charyzmie założyciela, ani na kilku efektownych produktach. Łączy portret Bezosa z analizą działania organizacji, jej finansowych zakładów, napięć kulturowych i ekspansji od sprzedaży książek po chmurę obliczeniową.
Stone utrzymuje równowagę między uznaniem dla konsekwencji Amazonu, a opisem kosztów jego stylu działania.
Dzięki temu książka nie jest ani reklamą przedsiębiorczości, ani prostym aktem oskarżenia wobec korporacji.
Jej największą wartością pozostaje szczegółowe pokazanie, w jaki sposób wizja sklepu ze wszystkim stała się systemem operacyjnym i źródłem trwałej przewagi.
Mimo że opisywana epoka dotyczy przede wszystkim pierwszych dekad Amazonu, pytania o władzę platform, kulturę pracy i cenę wygody pozostają aktualne. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Brad Stone, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.